rozdziału Ewangelii Jana. Chciałbym takie coś jeszcze poruszyć. Takie słowo. Pan powiedział. Chciałbym, żebyśmy dostrzegli znaczenie tego. Pan powiedział. Jezus powiedział. Mój Pan powiedział. Mój Pan powiedział do mnie słowo. W tym słowie On mi powiedział, jak powinienem postępować, jak powinienem żyć. Chcę, żebyśmy to rozumieli. Mój Pan, Jego Słowo, Słowo Chrystusowe, dociera do moich uszu, do mojego serca, abym postępował według Jego Słowa. Nasz Pan mówi dzisiaj do nas. On mówi, abyśmy wiedzieli, jak mamy postąpić, jak mamy żyć. Dlatego każde słowo Pana jest tak cenne dla nas. Każde Jego pouczenie jest dla nas tak wartościowe. Każde Jego pocieszenie ma tak wielkie znaczenie dla nas, ponieważ to nasz Pan to robi. Twój i mój Pan, Jezus Chrystus. Jest to błogosławieństwem wiedzieć, że to Twój Pan mówi słowo. A skoro mówi Pan, to sługa staje prawie że na baczność, słuchając, co mówi Pan, słuchując się w słowo, aby wiedzieć, co Pan chce, abym teraz uczynił, co Pan chce, abym dokonał, co Pan chce, abym powiedział. Pan może powiedzieć, idź, zrób to i to. I ja powinienem być gotowy usłyszeć i pójść, zrobić tak, jak powiedział Pan. Pan może powiedzieć, oto przygotowałem dla Ciebie to i to. Ja powinienem być gotowy usłyszeć i cieszyć się z tego, ponieważ tu powiedział mój Pan, Jezus Chrystus. Chcę, żebyśmy zrozumieli te słowa. One są tak proste, a ile treści w nich jest. Mój Pan powiedział. Kiedy przyjdzie diabeł do Ciebie, tak jak przyszedł do Jezusa, będziesz powiedzieć, mój Pan powiedział. Mój Pan powiedział, tak, ja będę słuchał mojego Pana. Nie będę słuchał nikogo innego, jak tylko mojego Pana. To jest tak dobrze wiedzieć, to jest mój Pan. Mój Władca. Jezus Chrystus. Pan powiedział, że ci, którzy służą u Niego i służą zawsze z gotowością, będą z Nim. Mówi, sługo dobry, wejdź do radości Pana swego. Pana swego. Tak dobrze byśmy to zrozumieli, że Jezus jest Twoim, moim Panem. I teraz chcę czytać o naszym Panu, o Jezusie Chrystusie. Co nasz Pan przeżył, kiedy chodził w ciele po ziemi, kiedy dobiegało kres Jego działania na ziemi, kiedy dochodziło do tego momentu, w którym zawdzięczamy to, że jesteśmy tutaj. Doczytał, jak nasz Pan stawał przed ludźmi tej ziemi. Będę czytał, jak się zachowywał, jak postępował, jak odpowiadał. Był taki dzień na ziemi. Trochę czasu minęło od tamtego momentu, kiedy to wszystko się działo tu na ziemi, kiedy Pan Jezus Chrystus zbliżał się do krzyża. Do momentu, w którym wszystkie grzechy zostały złożone na Niego, nasze grzechy, nasze nieprawości. Abyśmy dzisiaj mogli powiedzieć, to jest mój Pan, mój Zbawiciel, mój Odkupiciel, Jezus Chrystus. Abyśmy mogli się cieszyć, że naszym Panem nie jest diabeł, ale Jezus Chrystus. Chcę czytać i słuchajmy o naszym Panu. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze upletli koronę ściernia i włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili, witaj król żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajdują. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się uczynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł. Chciałem do tego miejsca, później dalej będziemy czytać. Popatrzmy, że Piłat ma swój jakiś program działania. On pragnie coś uczynić. On zamyśla, jak uratować człowieka, którego ma przed sobą, o którym już wiele słyszał, co do którego jego własna żona ostrzegła go. On się zastanawia, jak go uratować. Różnych już sposobów próbował, lecz nie powiódł mu się żaden. Zdecydował się, że może gdy zbije tego człowieka, kiedy dokona się na nim różnych złych rzeczy, kiedy jego wygląd będzie straszny, to serce tego ludu, który go przyprowadził do niego, zmięknie i powiedzą: wypuść go. I kiedy uczynił to i wyprowadził Jezusa, mu powiedział, że nie znajduje w nim żadnej winy. I kiedy Jezus stanął przed Żydami, to oni powiedzieli mu, że zakon im mówi, żeby Jezus umarł, ponieważ się czynił Synem Bożym. Nie mieli litości, nie mieli miłości do człowieka, a uważali, że czczą Boga Wszechmogącego. Brakowało im wielu cech Boga naszego, a uważali, że czynią to dla Boga. A więc nie po tym, co kto krzyczy, ani co kto mówi, tylko po tym, jak żyje, co jest w jego wnętrzu, można rozpoznać, czy człowiek należy do Boga. Piłat spróbował tego, co uważał, że jeżeli ten naród mówi o tym Bogu wielkim i potężnym, ma świątynię, do której chodzi, ma święta, oddaje cześć temu Bogu i mówi, że to jest Bóg, który jest miłością, który okazuje miłość, to ten naród powinien się zlitować, powinien się zmiłować nad tym człowiekiem. I Piłat w końcu mówi tak: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Kiedy widzi już po prostu, że nic nie może wpłynąć na tych ludzi, tak wielka jest nienawiść do Pana Jezusa, mówi, że nie znajduje w nim winy. Piłat wiedział, że to jest prawda, co mówi. Lecz ci, którzy mieli zakon, uważali całkowicie inaczej, ale miał się wypełnić słowo Pana. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł, kiedy usłyszał, że Jezus jest Synem Bożym. Człowiek, który przyszedł od Rzymian, który był przysłany przez cesarza, który wielu bogów już miał na swojej drodze. Kiedy usłyszał, że Jezus jest Synem Bożym, zląkł się. Popatrzmy, jak często jest człowiek, któremu się wydaje, że jest taki bogobojny, taki religijny, i kiedy staje przed Chrystusem, wcale się go nie boi, wcale nie czuje bojaźni, nie czuje tego, przed kim stanął po prostu. Ale człowiek czasami, który wyszedł spośród wielu bogów, kiedy słyszy, że Jezus jest Synem Bożym, zaczyna drżeć wewnętrznie, ponieważ dla niego Syn Boży znaczy coś bardzo wielkiego. Skoro ten człowiek jest Synem Boga, to jest kimś wielkim. I dlatego się zląkł. Dlatego zrozummy to, że kiedy stajemy przed Chrystusem, nieważne ile czasu, możemy mówić, że Bóg jest naszym Bogiem, ale zawsze będziemy stawać czcią i szacunkiem, ponieważ On jest Synem Bożym. Będziemy się lękać, stawać przed Nim, chodząc w grzechach, chodząc w nieprawościach. Kiedyś ktoś powiedział, że ludzie, którzy dzisiaj grzeszą, dokonują tego samego ukrzyżowania, jakby. Żyjąc już tyle lat później. Bojaźń Boża jest czymś bardzo cennym dla nas. I Pan Jezus Chrystus stanął przed tymi wszystkimi ludźmi, których Jego ręce ukształtowały, który przyszedł uratować, wyzwolić z więzów grzechu od szatana. I właściwie człowiek, który niewiele miał wspólnego z wiarą żydowską, próbował go ratować, podczas gdy ci, którzy mieli Pismo Święte, zdecydowali się, żeby zginął, żeby został ukrzyżowany. Taką straszną rzeczą, o której też Paweł pisze w liście do Koryntian, jest uważanie, że się już wszystko wie. I wtedy jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna już zmierzać do podobnego okrzyku, chociaż może niewyrażonego w taki sposób. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Władza ta została dana Piłatowi i rzeczywiście Piłat mógł wypuścić Jezusa. Mógł go wydać na ukrzyżowanie. Jezus powiedział, że większy grzech ma ten, który go wydał Piłatowi. Dlaczego? Dlatego, że Judasz chodził z Jezusem. Poznawał miłość Boga. Poznawał, że słowo, które wypowiada Jezus, jest prawdziwe. Doznawał mocy działania i zdradził Jezusa. Chociaż Piłat w tej chwili miał prawo decyzji, śmierć lub życie dla Jezusa, gdy powiedział śmierć, to jego grzech był do oczyszczenia. Bo i za ten grzech Piłata Jezus Chrystus umierł, podczas gdy za grzech Judasza, jak sobie to mówiliśmy ostatnio, już nie. I to jest ten większy grzech nad ten, który czynił Piłat. Odtąd Piłat starał się wypuścić go. Ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6:00, i rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Że zwracam uwagę na Piłata, ale tak jakby dostrzegam w Piłacie taką przekorę przeciwko temu narodowi. Piłat sobie zdawał sprawę z tego, kim jest Jezus. Mówi: oto wasz król. Popatrzcie na waszego króla. Jak on wygląda? Zbity, zmaltretowany, z tą koroną cierniową na głowie? To jest wasz król. Do czego doprowadziliście waszego króla, waszego władcę? Że to wszystko musiało się stać. Ten, który powinien wydawać polecenia, którego powinniście słuchać, w tej chwili stoi i jego wygląd jest taki. I Piłat mówi: oto król wasz. Piłat mówił prawdę, ponieważ Jezus jest królem. A co krzyczeli ci? Nie mamy króla, tylko cesarza. Jakby odwracali się od swojego króla, od Jezusa Chrystusa. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, wszedł na miejsce zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Piłat nie ustąpił do samego końca. Podoba mi się w tym, co uczynił. Napisał jeszcze na krzyżu. On był posłuszny. Słuchał się. Ktoś go prowadził w tym. No jeszcze napisał na krzyżu, żeby widzieli dokładnie i czytali napis. To jest król żydowski. To jest wasz król, aby patrząc na Jezusa mieli przed oczami to, co jest prawdą. Że to jest ich król. Aby widzieli, do czego doszło przez nich. Ale to się wszystko musiało stać. Tak się musiało stać. Ich serca musiały być zatwardzone, aby nasze grzechy mogły być oczyszczone. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. W trzech językach, aby wszyscy mogli to przeczytać. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, co napisał, to napisał. W tym już im nie ustąpił. Był zdecydowany. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części każdemu żołnierzowi cześć i zwierzchną suknię, a ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Popatrzmy na naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko się dzieje. Cały czas się dzieje. Jezus jest jakby główną postacią tych wydarzeń. To Piłat próbuje walczyć o Jego życie, podczas gdy wszyscy inni walczą o to, żeby został ukrzyżowany. Jezus jest tą centralną postacią. Jest cały czas spokojny. Jest gotowy, aby wykonać wolę Ojca. Nie widać w nim buntu ani przekory. Nie widać czegoś, co by stworzyło możliwość ku temu, aby został popełniony przez niego grzech. Cały czas jest miłość do Ojca i miłość do człowieka. Nasz Pan okazał się jako ten, który naprawdę umiłował człowieka do końca. Kiedy już został ukrzyżowany i pod krzyżem jeszcze się to wszystko działo, co zostało już napisane wcześniej w Słowie Bożym. Rozdzielili szaty, a o suknię Pana rzucali losy pod krzyżem. Popatrzmy, co czyni Jezus. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Popatrzmy zachowanie Pana. Jest ukrzyżowany, jest na krzyżu. Troszczy się nadal o człowieka, troszczy się o Marię, troszczy się o to, żeby ona miała zabezpieczony byt. Syn powinien opiekować się swoją matką. I dlatego Pan Jezus powiedział, że oto jej syn, oto jego matka. I oto od tego momentu obowiązek opieki o Marię spadł na Jana. I Jan wziął ją do swego domu. Zaopiekował się w miejsce Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy tu spokój. Popatrzmy, że ten spokój też możemy zobaczyć w Pawle. Słudze, który umiłował Jezusa ponad wszystko i który szedł naśladując swego mistrza. Kiedy go nieśli, kiedy go bili, kiedy go maltretowali, on tylko szukał możliwości, jak tym ludziom powiedzieć o Jezusie. I kiedy tylko mógł powiedzieć, poprosił o to i kiedy uzyskał zgodę, zaczął im mówić o Jezusie. Był spokojny. Lęk przed śmiercią nie miał już nad nim władzy. Wiedział, że w Jezusie ma życie wieczne. Jezus wiedział, że powstanie z martwych. Wiedział, że grób nie będzie miał mocy go zatrzymać. Powiedział to już wcześniej. 3 dni, 3 noce. I świątynia zostanie odbudowana. I tak się stało. Pan Jezus, wiedząc, że już się wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na prędki z opu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, by im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze. Ja myślę, że Żydzi znali dobrze Pismo Święte i wiedzieli, że kości jego nie będzie złamane. Oni znali dobrze Słowo Boże. I kiedy przyszli, aby zostały połamane golenie, okazało się, że już Jezusowi nie było potrzeby łamać. Ponieważ wcześniej oddał ducha w ręce Boga. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Pamiętamy, kiedy ci mędrcy przyszli do Heroda i kiedy on się spytał co do tej sprawy, to powiedziano mu, że Betlejem, tam narodzi się Mesjasz, król Izraela. I to było prawdą. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni Jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a Jego świadectwo jest prawdziwe i On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, widziało Go wielu świadków Jego śmierci. Wielu Go widziało i mogło zobaczyć to, co się stało. I tutaj jest powiedziane tak dalej. To bowiem stało się, aby wypełniło się pismo, kość Jego nie będzie złamana, a na innym miejscu mówi pismo, zobaczył, kogo przebodli. A potem prosił Piłata, Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat, poszedł więc i zdjął ciało Jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny, miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa, zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Widzimy, że ci, którzy byli uczniami Jezusa, przyszli, aby wziąć Go stamtąd i aby złożyć Go w grobie. A co raz to był Nikodem i Józef, ci dwaj. To się tak działo, że Bóg troszczył się o wszystkie sprawy. On natchnął ich serce, aby to poszli i uczynili. Oni to zrobili, nie bojąc się tych wysoko postawionych pośród Żydów. I złożyli ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa w grobie. Grób został zamknięty. Później wiemy, że przed grobem naszego Pana została postawiona straż, która miała pilnować, ponieważ Żydzi sobie przypomnieli, że Jezus jeszcze chodząc po ziemi powiedział właśnie to, że powstanie trzeciego dnia. I ta straż stała przed grobem, pilnowała tego grobu, ale coś się zdarzyło, coś się wydarzyło, prawda? A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich, wzięli Pana z grobu, nie wiemy, gdzie Go położyli. Widzimy się dzisiaj, ja tak widzę, jak podobnie oni byli do nas. Gdybym ja poszedł na ten grób, i gdybym zobaczył go otwartego, pierwszą moją myślą jako człowieka byłoby, zabrali ciało Pana. Nie, że zmartwychwstał, ale że ktoś zabrał ciało naszego Pana. Człowiek jest taki po prostu. My jesteśmy tacy sami. Czasami coś się dzieje i pierwszą naszą reakcją jest właśnie tak inaczej, nie według słów Pana. A Jezus przecież mówił wcześniej, że powstanie zmartwychwstał. Po prostu byli tak samo ludzcy, tacy cieleśni, jak my z ciele. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. Wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca, ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu. Nadal jakby szukali, gdzie jest ich Pan. Grób otwarty, pozostawiony, nikt nie pilnuje, a więc... I użyła dwóch aniołów, bieli siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego. Popatrzmy, chciałbym, żebyśmy zwracali to tak na słowo, ponieważ ona nie mówi, że wzięli jakiegoś Pana. Mówi: mojego Pana wzięli stamtąd. Mojego Pana. A nie wiem, gdzie go położyli. Jeżeli my tak podchodzimy do Jezusa, to będziemy podchodzić tak naprawdę z sercem, z miłością. A gdy to powiedziało, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Nadal jeszcze myśli w swój sposób, ale troszczy się o Pana. To nie jest tak, że ona jakoś była taka, ona chciała się koniecznie zatroszczyć. Ona kochała Pana Jezusa. Dla niej było ważne, żeby to ciało nie było gdzieś porzucone, gdzieś zostawione, żeby było złożone w grobie. Mówi: powiedz mi, a ja wezmę je. I rzekł jej Jezus: Mario. A ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: rabuni, co znaczy nauczycielu. Co się działo w jej sercu, to ona wie i Pan. Ale co się dzieje w Twoim, moim sercu, kiedy tak w pewnym momencie dociera do nas nasz Pan i nasze serce jest pobudzone. To wiesz, to samo czuła ona. Była szczęśliwa, że spotkała Jezusa. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I tak powiedział Jezus Chrystus do Marii, że najpierw pójdzie do Ojca, jakby okazać cześć Ojcu za to, co się stało, a później wróci z powrotem do nich. Tak widzę, jak to miłość naszego Pana do Ojca, tak cenna. Jakby pierwszy musiał stanąć przed Ojcem, a później przyjść z powrotem. Przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. Rano powstał, był u Ojca, wieczorem powrócił do uczniów swoich. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I to jest zwrócone już do ludzi, których został tchnięty Duch Święty. Tylko ci, którzy mają Ducha, mają prawo rozsądzać. I oni rozsądzą prawidłowo, nie według patrzenia oczu, jak czytaliśmy o Jezusie wcześniej, ale według Bożej mądrości. Nie według słuchania uszu, ale według tego, co jest od Boga. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Popatrzmy, chodzili z Jezusem 3,5 roku. Widzieli wiele znaków i cudów. Słyszeli słowo Pana. Słyszeli, jak im mówił. Słyszeli to wszystko. Ale bez Ducha Świętego to było tak, jakby coś z boku. Coś, czym można by było się cieszyć, ale coś tak jakby z boku. Jakby nie dotykało bezpośrednio. Ja widzę, że to jest dzisiaj aktualne. Człowiek, który nie jest napełniony Duchem Świętym, on mówi o tych rzeczach, on rozmawia, ale to jest jakby z boku, to nie jest w środku w nim. On się nie potrafi tym cieszyć i rozkoszować, nie potrafi w pełni korzystać z tego. Musi być napełniony Duchem Świętym. A po 8 dniach, tyle musiał czekać Tomasz, znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój, oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. To mówił nasz Pan do Tomasza. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Taką wspaniałą prawdę powiedział nasz Pan. My jesteśmy z tych, którzy nie widzieliśmy Jezusa zmartwychwstałego, a uwierzyliśmy, że On umarł i zmartwychwstał i że On przyjdzie. Zawdzięczamy Mu wszystko, że było tak wiele, wszystko Mu zawdzięczamy. Tak wiele dla nas uczynił, kiedy chodził po ziemi, kiedy wypełnił wolę Ojca. Ja widzę, że człowiek, który przybliża się do Jezusa, pokornieje patrząc na Pana, na Jego działanie, na Jego postępowanie, na Jego uległość, pokory i uniżenie, na Jego miłość. Każdy, który patrzy na Jezusa takim, jakim On jest, pokornieje. Nabywa cech, które są tak potrzebne nam, ludziom, abyśmy w pokorze brali z Jego ust słowo za słowem. I tak jak dociera Pan do nas, aby każde słowo Pana było dla nas tak cenne. To Jezus Chrystus wypowiedział te słowa. To nasz Pan. On kiedy mówił, to czytamy to w Ewangeliach, jak mówił, jak postępował. Nasz Pan. Kiedy czytamy o Nim, to czytamy o naszym Panu, o Twoim, moim Panu. I to jest takie błogosławione dla nas. Nie o jakimś Panu. Nie czytamy książkę o kimś tam, przygody kogoś, ale czytamy Biblię, Słowo Boże, które mówi nam o Jezusie Chrystusie. I na tym jest zbudowane chrześcijaństwo. Każdy z nas musi chodzić przed obliczem Pana, jako sługa Pana. I wiedzieć, że Jezus jest moim i Twoim Panem. Że jeżeli opierać będziemy swoją wiarę na tym, czy ktoś będzie nam się podobał, czy nie, to jesteśmy poza Jezusem. Ale kiedy opieramy wiarę na Jezusie i nie ma dla nas znaczenia, ile cudów i znaków się wydarzy w moim życiu. Czy wydarzy się jeden, czy tysiąc. Ponieważ nie z tego powodu jestem zbawiony. I nie to jest największą moją radością. Lecz największą moją radością to jest, że Jezus jest moim Panem. I że jako On, który jest moim Panem, jest zwycięskim Panem. I On jest gotów tak mnie ukształcić, żebym był z Nim. On jest gotów. Ja widzę, jak On się zachowywał, kiedy wypełniał wolę Ojca. Nasz Pan był spokojny, zdecydowany. Wiedział, że nie może dać do ręki Piłatowi tego, żeby on powiedział bądź wolny. I nie dał tego do ręki Piłatowi. Nie odpowiedział nic na jego pytanie. Nie skorzystał z tej możliwości, która też mu była jakby stworzana. Czasami jest to próba, doświadczenie. Bóg pozwala na takie doświadczenia czasami. Co zrobisz w danym momencie? Wiemy, że Izrael był doświadczany przez Boga, kiedy Bóg otwierał jakby pewną drogę i patrzył, czy Izrael skorzysta z tej drogi, czy nie. Kiedyś był taki król Achab, który był w Izraelu. I prorok kiedyś mu powiedział, jak powinien walczyć. I on tak walczył i zwyciężył króla Aramejczyków. Ten król był z 32 królami jeszcze i z wielką armią. I działo się to na górach izraelskich. I kiedy ponieśli porażkę, to ten król radził się swoich dworzan i oni mu powiedzieli, że Bóg Izraela jest Bogiem gór, wysokości. Ale gdy on zejdzie w doliny i tam będzie toczył walkę z Izraelem, to wtedy pokona Izraela. Doradzili mu, żeby wziął zamiast tych królów 32, to 32 namiestników, żeby zebrał tyle samo ludzi, co poprzednio, tyle samo wozów, tych wszystkich rzeczy i żeby wyruszył na dolinę i tam pokonał Izraela. I wtedy przyszedł znowuż prorok do Achaba i powiedział mu, idź i zwycięż. ponieważ oni tak powiedzieli. Bóg okazał łaskę i da ci zwycięstwo i w dolinie, ponieważ Bóg jest Bogiem gór i dolin. Jest Bogiem wszechmogącym. I kiedy Izrael pokonał Aramejczyków, kiedy oni pierzchnęli, chociaż jest przywołany w Biblii, że Izrael był jak takie malutkie statko, a tamci jak napełnili całą tą dolinę sobą, to wtedy Achab zrobił pewną rzecz. Ludzie, którzy byli z Aramejczyków, powiedzieli do króla, że król izraelski jest taki litościwy, może uda się go po prostu wpłynąć na jego litość i on się zlituje nad nim. I poszli do niego i powiedzieli, tak jakby chcąc okazać pokorę i uniżenie przed królem izraelskim. I kiedy powiedzieli słowa o swoim królu, król izraelski powiedział, to jest mój brat. Oni kiedy usłyszeli, że to jest brat króla, to skorzystali z tego i zaczęli mówić, że to jest tak jakby twój brat. I on powiedział, przyprowadźcie go do mnie. I wtedy on przyszedł i powiedział takie słowa do króla izraelskiego, że jego ojciec kiedyś miał takie targi swoje, powiedzmy, w Samarii. On mu teraz, Achabowi, otworzy możliwość, żeby on te targi miał w Damaszku. Stworzył mu możliwość handlu w swoim mieście, w Damaszku. Achab skorzystał z tego. Uchronił króla aramejskiego i wtedy przyszedł do niego ponownie prorok. Powiedział pewne rzeczy i powiedział tak, że Bóg oddał w rękę wrogów swoich Achaba, aby on okazał pomstę na nich, a on darował mu życie. Więc nie posłuchał Boga, dlatego jego życie zostanie mu zabrane. Zobaczmy, jak Bóg, chciałem pokazać doświadczenie, jakie Bóg przypuścił na Achaba, aby zobaczyć, czy on służy Bogu z całego serca. Tutaj przyszło doświadczenie na Jezusa, czy on służy Bogu z całego serca, czy do końca jest zdecydowany wypełnić wolę Ojca, chociaż Piłat otwierał możliwość uwolnienia. Jezus do końca wypełnił wolę Ojca, nie skorzystał z tego. Bądźmy właśnie według wzoru, jaki mam w Jezusie Chrystusie. Jezus powstał z martwych. Achab umarł według słów Pana. Jedno i drugie się wykonało. Jeżeli chcemy należeć do Chrystusa, to nie mielmy głupich litości, ale bądźmy takimi według litości Pana naszego Boga. On się lituje nad człowiekiem, który okazuje bojaźń, okazuje pragnienie pokuty. Nie lituje się nad człowiekiem, który się pyszni, który w swojej pysze próbuje pokazywać swoją potęgę. Tak i my nie litujmy się nad takimi ludźmi. Litujmy się nad tymi, którzy naprawdę chcą znaleźć wyjście, chcą przyjść do Boga. Niech nasze serca będą dla nich otwarte i pełne miłości. Ale dla pyszałków miejmy to samo podejście, co Bóg. Bóg brzydzi się pychą. Brzydzi się takimi wszystkimi przejawami, które często ludzie z tego świata robią i mówią, jakby próbując pokazywać, jacy oni są wielcy, jacy są ogromni wobec Boga i że oni, co oni mogą zrobić. Brzydźmy się tym. Ale kiedy widzimy człowieka szukającego Bożej pomocy, okażmy mu całkowitą litość, jaką tylko mamy w sercu od Boga. I tutaj jest powiedziane dalej, i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Chciałem dzisiaj, abyśmy sobie w zgromadzeniu mogli porozmawiać o naszym Panu. Abyśmy mogli patrzeć na Jezusa jako na Pana naszego i abyśmy mogli rozkoszować się poznawaniem Jego, Jego działania, Jego reagowania na różne rzeczy, Jego podejścia. Pan nasz wychowuje nas do spotkania z sobą. Pewnego dnia przyjdzie po nas i weźmie wszystkich, którzy oczekiwali Jego przyjścia, z całą wiarą i gorliwością. którzy byli zawsze gotowi, aby spotkać się z Nim, którzy tylko w Nim złożyli całą swoją nadzieję. I będziemy z Panem. Pan przyjdzie. Każde słowo, które czytałem, jest prawdą. Skoro ono jest prawdą i wierzysz w to, ja wierzę w to, jak powinno wyglądać nasze codzienne życie. Jeżeli wiemy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to nasze życie powinno być nakierowane na Niego, jeżeli my chcemy zmartwychwstać. Nie bądźmy egocentryczni, nie bądźmy tylko wpatrzeni, żeby mi było dobrze, żebym ja był taki zaspokojony, żebym ja miał wszystko, co jest mi potrzebne. Nasz Pan na to nie patrzył. Widzimy, że powiedział, że nie ma gdzie z głowy skłonić, chociaż był Panem wszystkiego. A więc nie to jest jakby czymś, co jest radością chrześcijaństwa. Mam, posiadam. Lecz radością naszą niech będzie to, że Jezus jest naszym Panem. Chlubmy się z tego, że Jezus jest Twoim i moim Panem. Musi nastąpić przełom w człowieku. Przełom, który może się dokonać dzięki Panu. I to jest moim wołaniem do Pana. Aby Pan to uczynił z nami. Czasami się człowiekowi wydaje, że jest chrześcijaninem. A jest tylko cieniem chrześcijanina. My mamy być chrześcijanami w światłości. Nie tylko cieniu, ale światłością chrześcijańską. I do tego prowadzi nas Pan. Pycha człowieka czasami podpowiada mu, że już znam, wiem. Już co nowego jeszcze mogę się dowiedzieć. Już więcej nic nowego usłyszeć nie mogę. Gdzie bym nie poszedł, to i tak wszystko to, co powiedzą, to wiem. Jeszcze nikt Pana nie poznał do końca. Powiedział, że Jego poznanie jest cząstkowe. Chociaż pisze nam o objawieniu tajemnicy, kim jest Chrystus. Mówi, że to poznanie, które otrzymał, jest cząstkowe. A poznanie, jakim jest nasz Pan, jest nie do wyobrażenia sobie nawet przez nas. Jaki jest Chrystus Pan. Jak wielki i potężny jest Ten, który napełnił sobą wszystko. Jego chwalmy, Jemu oddawajmy cześć i uwielbienie. Jego szukajmy całym sercem. Wołajmy do Niego, wzywajmy Jego imienia. Pan chce, aby zgromadzenia Jego były błogosławione. Potrzebujemy napełnienia. I tak jak Słowo Boże mówi, aby Pan tak jak ściśniona rzeka wypłynął na nas i poniósł nas w swoim kierunku. Tak, żebyśmy nie mogli już uchwycić się niczego, żebyśmy nie mogli złapać dna, żebyśmy byli zupełnie zdani na Niego. A ta rzeka płynie w najlepszym kierunku. Ona tych, których niesie, niesie w dobrym kierunku. Pan Jezus powiedział, to potoki rzeki wody żywej wypłyną z wnętrza Jego, abyśmy byli pełni dzisiaj tego, co jest nam potrzebne, aby On był uwielbiony, aby Bóg Ojciec był uczczony, uwielbiony w nas i pośród nas. Mówimy, to są słowa, które padają z naszych ust, ale rozumiemy to, że one mówią o naszym Bogu, o naszym Stwórcy, o Wszechmogącym Bogu, który jest. I kiedy tak te słowa docierają do mnie, to kiedy patrzę na te wszystkie rzeczy, które się dzieją na ziemi. Widzę, jak człowiek dał się oszukać diabłu. Jak to jest smutne, że człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, dał się oszukać diabłu i znalazł jakieś zaspokojenie w rzeczach, które powiedzmy w samochodach, czy w budowlach, czy w innych rzeczach. Podczas gdy cały kierunek powinien być nadany ku Bogu. Jeżeli ludzie tego świata, którzy nie wiedzą, którzy nie znają Słowa Bożego, brną w złym kierunku, to czy my mamy brnąć tym samym? Dlatego, że tak wielu idzie w tamtym. Pan chce, abyśmy szli Jego drogą. Drogą, która prowadzi wśród cierpień, ale efektem tej drogi jest zwycięstwo każdego dnia. Możemy powiedzieć tak, że Pawła, kiedy opuścili wszyscy, to był tak, na tak wspaniałej pozycji. Pan był z nim. Jeżeli Pan pociesza, to jest tak błogosławione, że człowiek który został chociaż raz pocieszony przez Boga, ten będzie wiedział, choćby mnie opuścili wszyscy, to ja wolę być pocieszany przez Boga, niż miałbym pójść z wszystkimi, ale wbrew woli Bożej. I to jest tak bardzo ważne dla nas, dla mnie i dla Ciebie. Jesteśmy zgromadzeni, idziemy w kierunku Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale Ty i ja musimy mieć odpowiedzialność przed Bogiem za to, jak idziemy. Jak podążamy w tym kierunku? Co robimy w czasie zgromadzenia? Co robimy po zgromadzeniu? Jak żyjemy? Jak naśladujemy Jezusa? Jak wzywamy Jego imienia? Kiedyś przyjdzie Pan i wtedy będziemy mogli Mu wyjść naprzeciw, szczęśliwi, że dobrze uczyniliśmy. Dobrze, żeśmy nie patrzyli na Pana. Kiedy otwieram Biblię, otwieram o moim Panu, czytam o moim Panu, czytam wszystko, co mój Pan chce. Jan powiedział, wy wszystko wiecie. Paweł mówi, że przypominam tylko wam to, co wiecie. Piotr tak samo, tylko przypominał. Juda też przypominał. Wierzącym ludziom, jak powinni żyć, kiedy coś zostało zakłócone w nich. Ale jeżeli ty i ja będziemy cenić, bo to powiedział mój Pan, to będziesz bezpieczny i ja będę bezpieczny. Jeżeli będziesz tylko patrzył na, powiedzmy, człowieka, nie słuchając słów, które on wypowiada, możesz zbłądzić. Ale jeżeli będziesz słuchał słów Pana, będziesz szedł prawidłowo. Niech w naszych sercach nasz Pan Jezus Chrystus uczyni właśnie to. Niech one drżą, ponieważ mówi Pan. To jest Jego Słowo. Słowo wielkiego i potężnego Pana Jezusa Chrystusa, który wypowiadał do ślepca i powiedział, chcesz, niech Twoje oczy przejrzą. Kiedy trędowaty przyszedł, mówił, Panie, jeżeli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Pan powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I wielu innych doznawało tego. Jan mówi, że gdyby spisano te wszystkie rzeczy w księgach, to trudno byłoby je zmieścić. Widzimy, że Pan dokonał wielu znaków i cudów, nasz Pan. I dzisiaj On chce w nas czynić to samo. To jest takie błogosławione, ponieważ to musi być jak przełom, który następuje w Tobie i we mnie. Objawienie Jezusa Chrystusa. Paweł wiedział, co pisze, że oni, gdy nie będą mieli objawienia Jezusa Chrystusa, pozostaną na poziomie, nazwijmy to, zwykłych wiernych. Ale gdy będą mieli objawienie już, będą inni. Będą tymi, którzy ulegną przed Panem. Będą szczęśliwi z tego wszystkiego, że mogą czytać Biblię, że mogą słuchać Jezusa, że mogą Go naśladować, że mogą postępować Jego śladami i że mogą być bezpieczni w Nim, że mogą czynić to, co jest miłe przed obliczem Pana i mogą szukać wyjść Chrystusa Pana z każdej sytuacji i korzystać z nich. To jest tak bardzo ważne i dlatego choćbyśmy nawet mieli spędzić na tym mówieniu sobie o naszym Panu. To jest to dla mnie największą radością. Tyle czasu spędziliśmy wcześniej mówiąc o wielu rzeczach. Dzisiaj możemy spędzić czas, by mówić o Panu naszym, by uczyć się naszego Pana poznawać, by uczyć się naśladować Go, by uczyć się korzystać z Jego Słowa. Ja wiem i to, jestem tego zupełnie przekonany, że każdy, który należy do Jezusa Chrystusa, jest rozpoznawalny pośród tego świata i pośród Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że jest tak jak Pan. Naśladuje swego mistrza, jest rozpoznawalny. Cokolwiek czyni, czyni jako dla Pana. Każdą chwilę nie spędza w swój własny sposób, ale jest gotowy słuchać Pana. Dawid, który powiedział, że woli jeden dzień w przedsionkach Pana niż 1000 pośród namiotów bezbożnych, on wiedział, co mówi. On wiedział, co to znaczy chodzić z Panem. On wiedział, co to znaczy być szczęśliwym dzięki Bogu. I wiedział, co to znaczy stracić to szczęście. Tak bardzo ważne jest dla naszego Pana, abym ja i Ty nie stracił tego, co wieczne. Jak możemy wytrwać tylko w pokorze, słuchając Pana? Kiedy nie będę słuchał Pana, nic mi nie pomoże. Jestem najgłupszym człowiekiem wtedy. Mając Biblię, czytając Biblię i mówiąc, że wierzę w Jezusa, kiedy Go nie słucham, jestem głupszy od tego, który chodzi po tym świecie i nie interesuje się w ogóle Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem. Ja wiem. Ja wiem, że Jezus przyjdzie. Ja wiem, że On powiedział, że każdy, który chce być z Nim, musi być gotowy na Jego przyjście. Musi okazać miłość do Pana posłuszeństwem Jego Słowu. Skoro to wiem, to moje życie już nie będzie uzależnione od tego, powiedzmy, czy ktoś z Was będzie chodził z Chrystusem. Ale jeżeli ja chcę być z Panem, to ono będzie uzależnione tylko, abym słuchał mojego Pana. Nakierowane będzie na Jezusa Chrystusa. Jasne, że będzie boleć, jeżeli ktoś nie będzie chodził z Panem, jeżeli będzie zaniedbywał życie chrześcijańskie, jeżeli nie będzie słuchał Chrystusa. Serce chrześcijanina zawsze będzie boleć. Ale nie zrezygnuje z chodzenia z Panem, dlatego że ktoś nie słucha, ktoś nie jest posłuszny, ktoś lekceważy. Bo to by znaczyło, że jego życie z Chrystusem jest oparte tylko dlatego, że inni wierzą w Jezusa. A gdy inni już zlekceważą, to on też zlekceważy. To nie było oparte na Jezusie, to było oparte na tym, że inni szli tą drogą, a więc i on poszedł tą drogą. Jeżeli ja lub ty będziemy tak szli, to śmierć jest przed nami. Ale kiedy będziemy patrzeć na Jezusa, to przed nami jest życie. Niech oczy nasze patrzą na Jezusa raczej. To choćby wtedy, tak jak powiedziane, po jednym boku 1000, po drugim 10 000 upadło. To ja chcę być z Panem. Pan to dobrze widzi. I On wtedy da wszystko, co jest potrzebne, abym ja był z Nim. To jest coś takiego, że człowieka, który należy do Chrystusa, nic nie zniszczy. I o tym Paweł pisał. Choćby się wydawało, że już polek on powstanie i pójdzie dalej. Po prostu Pan jest Panem. To nie jest uzależnione od tego, że jestem silny, mocny, odważny, że jestem najedzony, czy nie wiem co. Jest to zależne od mojego Pana, że On mnie podniesie. On mi da siły, aby iść. On mi da odpowiednie słowo. On mi da odpowiednie pragnienie. On mi da odpowiednie wykonanie. Wszystko jest Jego. Dlatego zgromadzenie nie jest zależne od, powiedzmy, od tego, który tam jest. Mógłby być Paweł tutaj w tym zgromadzeniu. Wszyscy byliby martwi. A mógłby być jakiś najmniejszy, a wielu byłoby żywych, dlatego że Jezus jest życiem. Nie Paweł, nie ktokolwiek z nas. Jezus jest życiem zgromadzenia. Jeżeli żyjemy Jezusem, to jesteśmy żywi. Jeżeli nie, to jesteśmy martwi. I to jest wszystko. I to nie jest zależne, w jakim zgromadzeniu jesteś. Czy jesteś z Chrystusem? Czy idziesz według Chrystusa? Jeżeli idziesz, to Pan będzie wiedział, gdzie cię skierować i tam cię skieruje. Chciałbym, żebyśmy coś jeszcze zobaczyli. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Pawła i Barnabę. Jeszcze raz, kiedy sobie to omawialiśmy. Ale jeszcze raz. Sytuacja z Markiem. Barnaba okazuje miłość Markowi i bierze Marka, chociaż Paweł mówi nie. Marek nie będzie. Musi najpierw ukorzyć się, nabrać pokory i zdecydowania, aby wiedzieć, komu służy, żeby nie zaniedbywać tej służby. Barnaba bierze Marka i idą razem. Paweł idzie w innym kierunku. Ale jest inna sytuacja. Przychodzi Piotr do pogan. Wszystko jest wspaniale. Jest tam Barnaba, są inni. Jest wszystko wspaniale, dopóki nie przychodzą ci od Jakuba. I wtedy co robi Piotr? Ze względu na nich odwraca się od pogan. Co robi Barnaba? Odwraca się także. Idzie za Piotrem. Co robi Paweł? Kiedy wchodzi w to zgromadzenie, patrzy, co się dzieje, to momentalnie mówi do Piotra: a kimże ty jesteś? Czy ty żyjesz według tych przepisów? Dlaczego się odwracasz od nich? Paweł nie patrzy. Tak jak Pan Jezus, nie ma względu na osobę. Nie idzie za jakąś osobą. On patrzy na Pana. Co Pan w tej sytuacji zrobił? Przecież Pan przyszedł otworzyć drogę dla pogan. A co teraz robi Piotr? Znowuż jakby próbuje pójść w kierunku tych, którzy żyją według zakonu, a nie według wiary w Jezusa. Paweł nie patrzył na człowieka. Barnaba patrzył mimo wszystko jeszcze na człowieka. Paweł nie. I dlatego Paweł został wybrany, aby zanieść Ewangelię do pogan. Widzimy. Człowiek może mieć wiele miłości, a jak ważne jest miłowanie Chrystusa. Barnaba okazał miłość Markowi, ale tam nie potrafił okazać miłość poganom. Tak, żeby nie pójść za Piotrem. Aby napomnieć Piotra, potrzebny był Paweł. Paweł, który wcześniej był tym, który występował przeciwko chrześcijanom, który mógłby mówić, jak ja teraz z pozycji tego kiedyś ich mordowałem, kiedyś tyle zła im robiłem i teraz miałbym raptem napomnieć Piotra? Nie. Paweł był wolny. To, co kiedyś, nie miało dla niego znaczenia. Ponieważ on dzisiaj służy Chrystusowi. Dzisiaj jest zobowiązany wypełniać słowo Chrystusowe. On zapomniał o tym, co było wczoraj, z czego Jezus go uwolnił i do czego go powołał dzisiaj. My dzisiaj mamy tak samo żyć. Nie patrzeć na to, że ktoś się odwraca, ale wiedzieć, co mój Pan chce, abym ja uczynił. Patrzeć na Jezusa, to jest nasze zadanie. Wiele słów można by powiedzieć, a one i tak jeszcze pełni nie oddadzą. Pełnia będzie, kiedy spotkamy Pana. Ale dzisiaj musimy patrzeć na Jezusa. Musimy Go rozpoznawać. Musimy rozpoznawać, co On mówi do mnie i do Ciebie. To jest tak bardzo ważne. Widzimy, że człowiek jest słaby, że wielu gubi się w chrześcijaństwie, ale dzięki Panu, że Pan ma tych, którzy nie gubią się razem z tymi, którzy się gubią, którzy mimo tego gubienia się innych nie idą ich śladem, lecz patrzą na Pana i wiedzą, że Pan nie chce tego, że Panu się to nie podoba, że Pan nie według tego wzoru, ale według innego, swojego wzoru chce, aby się działo w Jego ciele. I to jest nasz Pan. Dopóki istnieje Kościół, zawsze będą ci, którzy będą gotowi, aby służyć Panu. Którzy nie będą szli za ilością, wielkością, czy za jakąś pozycją człowieka, ale będą patrzeć na Pana, Jezusa. To jest pozycja. To jest najpiękniejsza pozycja, jaka nam została dana od Boga, naszego Ojca. To jest wspaniale, że Bóg nas słucha, aniołowie nas słuchają. To jest wszystko prawdą. To, co czytamy, jest prawdą. Nie tylko dlatego, że czytamy, ponieważ Pan poświadcza Słowo swoje. I to jest prawdą dla każdego z nas. I to jest też każdy dzień z Jezusem jest wspaniałym dniem. Pan nas przygotowuje. Ja widzę, że Pan nie zostawia nigdy żadnej owcy swojej. Za każdą owcą idzie, dotyka ją, kieruje ją ku sobie. Kiedy owca czuje ból, Pan ją pociesza, opatruje. Czy widzisz to? Czy doznajesz tego? Czy widzisz rękę pasterza nad sobie? Pana Jezusa? Można powiedzieć, że Pan bardzo delikatnie, jakby otacza pielęgnacją każdą ranę, która została zadana Jego owcy. I owca Jego, każda Jego owca ma jakieś rany. Każda owca Jezusa jest poraniona, ponieważ Pan też był poraniony. Ale dzięki Panu te wszystkie rany, które zostały nam zadane, są wyleczone. One są jak znaki, które pokazują nam, że gdzieś od kogoś kiedyś i jak to było, jak to się wydarzyło. I dzisiaj mamy lekcję i wiemy, że nie powinniśmy tak postępować, dlatego że przez to sprowokowaliśmy to, co się stało. Nie posłuchaliśmy Pana. Dlatego to się stało. Lub posłuchaliśmy Pana. I tak się stało. To wszystko są nasze lekcje, moje i Twoje. Na każdy dzień. Możemy się tym dzielić, ponieważ to Ty lub ja przeżyliśmy, prawda? Z Panem. Możemy o tym mówić, ponieważ ja wiem, jestem pewien tego, co ja przeżyłem. Ja nie mogę mówić co do przeżycia brata czy siostry. Ja Ja tego nie czułem, ja tego nie widziałem. Ale jestem pewien co do tego, co ja przeżywam z Panem. I to jest bezpieczne, że o tym mówiąc będę wiedział, nie kłamię. Nie upiększam, ponieważ ja wiem, gdy przekazuję już kogoś relację, ona może być prawdziwa lub może być upiększona. Ta relacja jest prawdziwa, którą przekazywał Jan. Relacja o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wyraźnie i dokładnie, nic nie upiększone. Tak jak szło, tak jak wydarzenia przebiegały, tak zostało nam to spisane i przekazane. Nawet o niewierze Tomasz został to napisane. Że Tomasz nie uwierzył od razu. Też zostało napisane. Gdyby miało być to zakrywane, to by zostało zakryte, ale uczniowie wiedzieli, nie wolno wypaczać prostych dróg pańskich. Nie wolno dodawać czegokolwiek do prawdy lub cokolwiek od tej prawdy ujmować. Mieli bojaźń w sercach swoich i wiedzieli, że gdyby coś dodali, to im też będzie dodane. A gdyby coś ujęli, im też będzie ujęte. Dlatego kiedy spisywali te słowa, słuchali, co Duch Święty im mówił. Spisywali to, co widzieli, czego się ich ręce dotykały, jak Jan pisze w liście. Prawda? Pan Jezus chce mieć nas dla siebie. Tak zupełnie na własność. Moim pragnieniem i Twoim powinno być dziękuję, że to jest Twoją wolą, Panie. I że jestem bezpieczny dzięki Tobie, Jezu. I że widzę, jaką walkę stoczyłeś, abym żył, abym nie umarł. Dlatego nigdy nie odwracajmy się, nigdy nie rezygnujmy, ale trwajmy w Jezusie i słuszmy Mu. Z bojaźnią i drżeniem, w miłości i dziękczynieniu, z ufnością i z wiarą. Patrzmy na Jezusa i postępujmy według wzoru, który nam dał. To jest słowo naszego Pana. Ono mówi do mnie i do Ciebie, jak od pewnego czasu słyszymy, jak mamy żyć, jak postępować. Jak mamy żyć, jak mam postępować. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy żyjesz prawidłowo, otwórz Biblię i szukaj. Czytaj, czy żyjesz prawidłowo. Jeżeli widzisz, że nie, to napraw swoją drogę. Jeżeli widzisz, że tak, dziękuj Bogu. To jest słowo od Boga. Jeżeli chcesz okazać, że miłujesz Chrystusa i ja chcę okazać, to będziemy żyli według tego słowa. Na każdy dzień, na każdą chwilę. Okazując, że wierzymy Panu i że nie lekceważymy tego, co On do nas mówi. I w tym uwielbimy Pana. Śpiewaliśmy tę pieśń, kto mi chwałę da, ten uwielbi mnie, kto naprawia drogę słowy, prosto po niej iść. Ten spotka zbawienie sobie. Spotkamy Jezusa, ale my musimy żyć każdego dnia. Amen.
Psalm 26. Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności i zaufałem Panu, nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje, bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców, nie zasiadam z bezbożnymi. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, a życia mego ze zbrodniarzami. Ręce ich splamione są zbrodnią, a prawica ich pełna jest przekupstwa. Ale ja postępuję w niewinności. Wybaw mnie i bądź mi miłościw. Noga moja stoi na prostej drodze. Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Psalm 27. Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potknął się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam do Ciebie. I zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie, nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Psalm 28. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, skało moja. Nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Wysłuchaj głosu błagania mego, gdy wołam do Ciebie, gdy podnoszę ręce ku najświętszemu miejscu świątyni Twojej. Nie uprowadzaj mnie z bezbożnymi i z tymi, którzy czynią nieprawość, którzy mówią o pokoju z bliźnimi swymi, a złość jest w sercu ich. Odpłać im według czynu ich i według złości uczynków ich, według dzieła rąk ich odpłać im, oddaj im, jak zasłużyli, bo nie zważają na sprawy Pana, ani na dzieła rąk Jego. Przeto zniszczy ich i nie odbuduje. Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mojego. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Pan jest mocą ludu swego i twierdzą zbawienia pomazańca swego. Zbaw lud swój i błogosław dziedzictwo swoje, paś ich i podtrzymuj na wieki. Psalm 29. Psalm Dawidowy. Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał. Pan nad wodami wielkimi, głos Pana potężny, głos Pana wspaniały. Głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu. Sprawia, że Liban skacze jak cieleł, a Syrion jak młody wół. Głos Pana krzesze płomienie ogniste. Głos Pana wstrząsa pustynią. Pan wstrząsa pustynią Kedasz. Głos Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a w świątyni Jego wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu. Pan zasiadać będzie jako król na wieki. Pan da siłę ludowi swemu. Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Psalm 30. Psalm Dawidowy, pieśń na poświęcenie przybytku. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją, ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci Jego, i wyznawajcie święte imię Jego, bo tylko chwilę trwa gniew Jego, ale życzliwość Jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele. A ja, pewny siebie, powiedziałem, nie zachwieję się na wieki. Panie, w życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, a gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. Jakiż zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność Twoją? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moim wspomożycielem. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Psalm 31. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. W Tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu. Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie. Nakłoń ku mnie ucho swoje. Śpiesznie ocal mnie. Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją. Przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie prowadził i wiódł. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie, boś Ty schronieniem moim. W ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany. Ja jednak ufam Panu. Raduję się i wesele łaską Twoją, gdyż wejrzałeś na niedolę moją. Poznałeś utrapienie duszy mojej. Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela. Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje. Bo życie moje upływa w boleści, a lata moje w westchnieniach. Siła moja słabnie z powodu winy mojej, a kości moje usychają. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów moich i postrachem dla znajomych moich. Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Wymazany jestem z pamięci jak umarły, jestem jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło. Kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, spiskują, aby odebrać mi życie. Ale ja Tobie ufam, Panie. Mówię, Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje. Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim. Wybaw mnie w łasce swojej. Panie, niech nie doznam wstydu dlatego, że Ciebie wzywałem. Niech doznają wstydu bezbożni. Niech zamilkną, pogrążając się w otchłani. Niech oniemieją kłamliwe wargi. Co o sprawiedliwym mówią zuchwale, wyniosłości i pogardzie. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza Twojego przed przewrotnością ludzi. Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami. Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie, a ja rzekłem w niepokoju swoim, zostałem odtrącony sprzed oczu Twoich. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, kiedy wołałem do Ciebie. Miłujcie Pana, wszyscy wierni Jego, Pan strzeże wiernych, a wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni, a serce Wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Psalm 32. Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich, Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego, Sela. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją. Strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koni, jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi, śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Psalm 33. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi, prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harpie, śpiewajcie Mu pieśń nową. Grajcie pięknie, z okrzykiem radosnym, bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Pan unicestwił plan narodów, wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nielicznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo. Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewnia człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego. Aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana. On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Psalm 34. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi. I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złami. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Psalm 35. Dawidowy. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagroć drogę prześladowcom moim. Powiedz duszy mojej, jam zbawieniem Twoim. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Niech będą jak plewa na wietrze i anioł pański niech ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska i anioł pański niech ich ściga. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje. Bez przyczyny wykopali dla mnie dół. Niechaj spadnie na niego niespodzianie zguba. Niech złowi się w sidła, które zastawiał. Niechaj w nie wpadnie i zginie. Wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, będzie radować się ze zbawienia Jego. Wszystkie kości moje powiedzą: Panie, któż jest Tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, a ubogiego i biednego przed łupieżcą jego. Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobre, jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat. Jako płakujący matkę uchyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się i zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy. Zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie. Jako błudnicy wyśmiewają się, zgrzytają na mnie zębami swymi. Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą. Ocal życie moje od tych lwów. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu. Wobec licznego ludu chwalić Cię będę. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu. Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciw spokojnym w kraju zamyślają fałszywe słowa. Rozwierają na mnie usta swoje, mówiąc ha, ha, nasze oczy to widziały. Widziałeś to, Panie, nie milcz. Panie, nie oddalaj się ode mnie. Ocknij i obudź się ku mojej obronie. Boże i Panie mój, wyprowadzić sprawę moją. Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie Boże mój. Niech się nie śmieją z mojego powodu. Niech nie mówią w sercu swoim, ach, oto czego pragnęliśmy. Niech nie mówią, pochłonęliśmy go. Niech zarumienią się ze wstydu wszyscy, którzy cieszą się z nieszczęścia mego. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie. Niech radują się i weselą ci, którzy pragną uniewinnienia mojego. Niechaj mówią nieustannie, wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego. Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją. Przez cały dzień głosił chwałę Twoją. Psalm 36. Przewodnikowi chóru psalm Dawida, sługi Pańskiego. Występne potrzeby ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego. Bo sklebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim. Staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. Panie, łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż do obłoków. Sprawiedliwość Twoja jak góry, Boże, prawo Twoja głębina niezmierna. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich. Nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Niech nie depcze mnie noga pyszałków i niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych. Oto tam upadli złoczyńcy, zostali powaleni i nie mogą powstać. Psalm 37, Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobywają miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, a łuki ich będą połamane. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podeprze. Pan troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się.